Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Dziś wyjątkowo o tej porze Marzena Grochowska. Dzień dobry.
Dzień dobry się z Państwem.
My spotykamy się zwykle o godzinie 21 w piątki. Ale ostatnio nas nie było, bo był Łęczyk, proszę Panią. To postanowiliśmy się spotkać w ciągu dnia. Ja chciałem Państwu przedstawić Panią Brainolożkę. Ona cały czas mówi brain dobry i brain dobry.
No właśnie, no Brainolożka. Właśnie. Taka sytuacja jest, drodzy Państwo.
No to za chwilę ona się wytłumaczy.
Kim powie, to kim ona jest?
Bo ja nazywam ją zupełnie inaczej. Ja nazywam ją zbieraczką.
Zbieraczką,
tak. O. Ona jest zbieraczką badań na temat mózgu.
Pięknie, też mi się podoba. Tak? Takie zbieractwo naukowe.
Takie zbieractwo naukowe. Ale coś w tym jest, prawda?
Taka prawda, coś w tym jest.
Nazbierałaś tych badań, nazbierałaś i książkę teraz wydałaś, tak?
Tak. Tak.
Ta wiedza neurobiologiczna jest wiedzą, trzeba przyznać, mało znaną, mało odkrytą.
Aj tam.
Mniej się zwraca na nią uwagę niż na wiedzę taką czysto psychologiczną.
No to prawda, natomiast neurobiologia jest nauką, która bezwzględnie jasno nam tłumaczy, co się dzieje w tych naszych komórkach szarych za życia i po śmierci. Nam to tłumaczy i w którą stronę jak należy. No tak, bo właściwie... Cała ta wiedza zaczęła się od tych badań posekcyjnych, które pokazują, że tam rzeczywiście są takie zmiany i że to są takie albo takie choroby. A teraz neurobiologia tłumaczy wiele zachowań, nawet zachowań zakupowych naszych takich konsumenckich. Brainolog bądź brainolożka to jest osoba, która musiała ukończyć studia podyplomowe z zarządzania dobrostanem, czyli właśnie z tego i ma wiedzę, narzędzia do tego, by diagnozować dobrostan i odporność psychiczną człowieka. Oraz ma umiejętności i narzędzia, żeby projektować dobrostan w przestrzeni zawodowej, czyli w pracy, w przestrzeni edukacyjnej, czyli w szkole, no i ten dobrostan w życiu osobistym. I to wszystko musi być oparte o to zbieractwo.
Czyli gdy ktoś mnie pyta, a pytają często, z kim ty się spotykasz, to ja mówię
z
brainolożką, to ja będę mówił albo ze zbieraczką, albo z mózgownicą.
Proszę bardzo, tak.
Mózgownica może być?
Może być. Brainology to słowa, które użyła po raz pierwszy pani profesor Carol Dweck o tym naszym właśnie mindsetie, o tym, jakie my mamy zasoby i tego się po prostu logistycznie nie da na polski przetłumaczyć. Więc brainolog, brainolożka to tak semantycznie nawet kiedyś profesor Bralczyk, próbowaliśmy z profesorem Bralczykiem do tego podejść. On mówi, nie, musi to tak zostać, bo to tak najbardziej bezpiecznie brzmi. Mm-hmm. Nie?
I musi się przyjąć, bo jeszcze się tak do końca nie przyjęło. Przyjmuje się.
Jest w fazie przyjmowania. Tak. Już piąty rok mamy studia, w związku z tym kształcimy brainologów i brainolożki. No, osoby, które muszą legitymować się bezsprzecznie dobrej jakości wiedzą,
no dobrze,
żeby nie zrobić komuś krzywdy.
Czym się potem zajmuje taki brainolog, brainolożka?
To zależy, gdzie pracuje, bo jeśli tym brainologiem jest nauczyciel, to jego zadaniem jest budowanie przestrzeni edukacyjnej według tego, jak mózg lubi się uczyć, czyli szkoła. Jeśli ten brainolog jest na przykład menadżerem do spraw HR, to buduje środowisko inkluzywne w przestrzeni zawodowej, takie włączające wszystkich. Inkluzywne, czyli takie, które neuroróżnorodnie opiekuje się każdym z racji wieku, z racji jakiegoś rodzaju neuroróżnorodności, tak, żeby w tym miejscu pracy, w którym spędzamy 1/3 życia, było nam wygodnie i dobrze, i żebyśmy lepiej pracowali dla nas wszystkich. A w tym rozwoju osobistym brainolog jest to ktoś, kto może przeprojektowywać nam neuroplastycznie, pozytywnie nasz mózg, bo takie są narzędzia, ale musi być tutaj bardzo uważny i posługiwać się tylko taką wiedzą, która jest wiedzą naukową, sprawdzoną. No, bo to nie może być o rozwoju osobistym, tylko o rozwoju osobistym i to musi być mierzalne, psychometrycznie mierzalne. Także takimi rzeczami.
To wrócimy teraz do tego zbieractwa.
Zbieractwo.
Dobrze?
Już
bo
mi się podoba.
Zebrałaś różnego rodzaju badania i właśnie wydajesz książkę Mam mózg i nie zawaham się go użyć.
Taka prawda. Książka chyba, pierwsza taka neuroksiążka i to pewnie każdy autor mówi, to jest taka pierwsza książka na rynku, ale to jest taka pierwsza książka, która łączy bardzo dużo humoru z tymi właśnie badaniami, o których powiedziałeś.
No bo książka jest i poważna, i niepoważna.
I poważna.
Tam są twarde badania,
tak,
a z drugiej strony mnóstwo uśmiechu, mnóstwo anegdot.
Oraz
zdjęcia,
rysunki.
tak. Satyryczne.
Bardzo satyryczne. Pan Marcin Skoczek ubrał książkę w moje myśli, w sentencję. Mają pokazywać ten nasz mózg nam, że on wcale nie jest taki mądry, jakby nam się wydawało i że musimy na niego uważać na wiele tysięcy sposobów, ale z drugiej strony, żeby go tak też nie stawiać na jakimś piedestale, tylko z nim się dogadać jak z dobrym kumplem. To jest chyba o tym. To jest taki właśnie rodzaj poradnika. Nie, to nie jest rodzaj poradnika, to jest rodzaj przewodnika, jak po mieście. Gdzie jest dobre gastro, gdzie są dobre muzea, gdzie jest jak dobrze skomunikowany ten świat ze sobą w tym miejscu. I to jest taka książka, która właśnie jest o tym, żeby się uśmiechnąć, żeby zrozumieć lekko tą neurobiologię.
Mózg, proszę państwa, jest ważny.
I nie służy do myślenia. Niemniej jednak musimy zrozumieć, że wywodzimy się z królestwa zwierząt i nawet neurobiologia, na pierwszym roku neurobiologii studenci zawsze się uczą z książki Biologiczne mechanizmy zachowania ludzi i zwierząt, bo te mechanizmy mamy w dużej mierze bardzo podobne, a niektóre identyczne. W związku z tym musimy zrozumieć, kim my jesteśmy, jaka jest instrukcja obsługi tej naszej kochanej różowej galaretki, no i jak z tą galaretką iść przez życie i jak sobie ktoś zamarzy iść pieszo do Santiago de Compostela, to żeby tam doszedł, a nie żeby ten mózg mu powiedział, nie no co ty w tym wieku, nie no co ty, biodro ci wypadnie, nie no co ty, no ale jak ty tak możesz zostawić teraz rodzinę i sobie iść na taką wyprawę do Santiago na przykład. I wiesz, co chcę powiedzieć, że największym zabójcą naszego dobrostanu jest czasami właśnie sam on, mózg. Bo on może powiedzieć, ty się już nie nadajesz. Nie, no już nie w twoim wieku. No co ty o tych marzeniach, to zapomnij. Nie, no co ty, no przecież gdzie się będziesz tutaj wygłupiać? Zachowujesz się jak małolata.
A to mózg mówi, czy inni mówią?
Wiesz co, jak inni mówią, to jeszcze jest lepiej, bo jeszcze jesteś w stanie to skontrolować. Ale jak powie ci to twoja własna głowa, no to już gorzej być nie może. No bo to ona ci powie, że
się nadajesz. A ona może ci to podpowiedzieć?
No, obawiam się, że ona podpowiada nam to notorycznie wielokrotnie. W ciągu dnia, w małych rzeczach, w dużych rzeczach.
A gdzie będziesz się pchał? A tego nie załatwisz, tak? To jest niemożliwe. Nie, nie, nawet nie będę próbował.
I to jest właśnie o tym, żeby jednak powiedzieć sobie, a serio tak uważasz? A mam ci pokazać, że tak nie jest? A chcesz spróbować? A zobacz, a zrób to, a zobacz. A ci powiedzieli tak, a zobacz, a ci zrobili taki eksperyment.
A co ja będę do niej startował? Ona nie jest dla mnie, na przykład.
Na przykład, na przykład. Albo gdzie ja już będę teraz w tym wieku dom budować? Nie, no co ty, to już jest za późno. Nie, nie, ja się w tym roku, nie, ja już mam tyle lat, się języka nie nauczę. Nie, to jest niemożliwe. I się okazuje, że to jest tylko jakiś zestaw przekonań takich, które są tylko jakimś zestawem przekonań. No chcesz mieć, to miej. Ja tu zawsze mówię, bój się i rób. A kto ci broni robić te dwie rzeczy naraz?
My tu gadu-gadu, ja chciałem z panią porozmawiać o tych badaniach, wie pani. Bo między innymi tam jest o tym, jak stres wpływa na naszą strukturę mózgu. Bo wszyscy wiedzą, że stres zabija, tak? Jest powodem wielu groźnych chorób. To jest taka wiedza powszechna. A ty dokopujesz się do badań, które mówią, tak, będziesz się niepokoił, no to ta część mózgu będzie...
Hipokamp.
Będzie w biedzie.
I teraz ja bym chciała, żebyśmy zrozumieli, że rzeczywiście stres jest cudownym, wspaniałym narzędziem potrzebnym nam do życia, ale jego nadmiar i jego intensywność niestety nas uszkadza. I uszkadza nam hipokamp, a najprostszą rzeczą, żeby go sobie uszkodzić, jest narzekanie. I tak jak tam przytaczam, szwedzcy naukowcy jasno powiedzieli, słuchanie narzekania 30 minut dziennie uszkadza nam nasz hipokamp, czyli magazyn pamięci. Tak bym chyba go tak na potrzeby tej audycji nazwała. No więc ja mam gorszą pamięć, dlatego że słucham narzekania, albo że narzekam. Ja mam gorszą pamięć, dlatego, że jestem w takich dawkach stresu, które mi odcinają zasoby i nie jestem w stanie z tego hipokampu, z tego banku pamięci, wyciągnąć informacji. I mam na przykład coś takiego. Na końcu języka mam, mam mgłę mózgową, nie umiem plastycznie korzystać z zasobów tego magazynu, no bo nie mam do niego dostępu. No ale nadmiar będzie zawsze tego stresu.
To jest takie proste przełożenie, tak?
Tak.
Jestem tak zdenerwowana, tak się stresuję, że zapominam. To wszyscy to znamy.
No zapominam, a tak naprawdę chodzi o to, że ja mam na pstryknięcie wywoływać sobie te dane, które są mi w danym miejscu potrzebne. Czyli jeśli ja potrzebuję teraz wywołać z pamięci informacje na egzaminie, to ja je mam wywołać, a nie mam być w takim stresie, który powoduje, że ja w ogóle nie mam do tego dostępu. Tam jest dużo eksperymentów, tam jest dużo fajnych badań, ale nie po to, żeby je pokazać, tylko żeby pokazać, co to robi nam i jak ja mogę z tego skorzystać w moim codziennym życiu.
Kolejną przebadaną rzeczą jest lęk. Lęk jest dobry, tak?
Nie.
Bo nas... Nie?
Nie. Strach jest dobry. Lęk nie jest dobry. Tak? Lęk... Mamy takie dwa zjawiska, które są ze sobą często mylone, czyli strach. Jak to babcia mówiła, strach ma wielkie oczy, czyli ja muszę widzieć obiekt, który mi zagraża. Jak widzę, no jest to tygrys szablozębny albo jakaś inna kuropatwa, ale mi to fizycznie zagraża. I to jest okej, bo ja wtedy podejmuję jakieś protokoły przetrwania, jakieś mechanizmy. A lęk jest zachowaniem, jest zjawiskiem, które nie ma tego obiektu, ale występuje, czyli ja mam lęk o pieniądze, których mogę nie mieć, ja mam lęk o przyszłość, lęk o zdrowie. Ja mam zdrowie, ale boję się, że zachoruję na nowotwór, czyli ja mam lęk. Nie ma uzasadnionej przyczyny, dzisiaj żadnej, ale ja sobie produkuję takie myślenie, które może spowodować zniżkę mojego zdrowia. Ale ja mówię o tym, że my w naszym układzie nerwowym mamy taką strukturę, która miałaby nas chronić przed nadmiarem takiego negatywnego potoku jakichś komunikatów, ale niestety ta brama wytrzymuje tylko 2 minuty. I jeśli my się nakarmimy tymi nagłówkami, wypad z okna, śledzie pływają tylko w lewą stronę, a tamten ma coś tam, a temu coś, a w tym Sejmie to coś, a w tamtym to gdzieś indziej coś. Otwieramy się na szukanie zagrożeń jeszcze bardziej w tym dniu. A to jest już prosta droga do tego, żeby sobie ten dzień jakby trochę uszkodzić. Bo to ja dalej mam wybór, co ubiorę, co pomyślę, co zjem. Dopóki mogę wybrać, to ja tym mózgiem zarządzam, ale jak nie mogę już wybrać, to on wybierze. Zagrożenie, bo tak jesteśmy utkani. Nie będzie koncentrował się na tym, czy stokrotki jeszcze śpią, tylko ile kup w tych stokrotkach leży i zagrożenie, trzeba wyeliminować zagrożenie, więc w Stanach Zjednoczonych, w języku angielskim kiedyś przeczytałam taki cytat, że życie zawiera się między 2 literkami. B i D. Birth jak urodziny i D jak death. Ale między B a D jest jeszcze C jak choice, jak wybór. I ja mam wybór. A profesor Zbigniew Królicki sprezentował mi podtytuł tej książki, jak z trybu właściciela przejść w tryb świadomego użytkownika. Czyli jak go używać.
To wszyscy wiedzą, jak używać. Proszę panią, zdrowy sen, ruch, sensowne jedzenie.
No i kiedy ostatnio był ten zdrowy sen, zdrowy ruch, sensowne jedzenie? Panie redaktorzu?
Zajęty. Tak, rozmawiam z tym zajęty.
No i właśnie to jest o tym, że to nie chodzi o to,
ale
żeby o tym mówić.
Tak sobie opowiedzieć,
tylko to trzeba
tak,
robić. Tak, tak. Ja nie mam na to czasu. Ja nie mam czasu na dobrostan. Ja mówię, no to nie masz czasu na życie. Nie masz czasu na życie. Natomiast od jakości mojego myślenia zależy to, jak ja bardzo będę lubiła siebie i swoje życie, albo nie.
Mam mózg i nie zawaham się go użyć. Taki przewodnik po mózgu?
Po mózgu, tak.
Napisała pani zbieraczka Marzena Grochowska.
Zbieraczka, badaczka.
Premiera 8 marca o godzinie 17 w hotelu Merkur w Gdańsku. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.